Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W Rwandzie jest ponad 20 tysięcy niewidomych dzieci. Do tej pory nie miały najmniejszych szans na ukończenie szkoły.
Dziecko niewidome jest powodem do wstydu dla rodziny. Większość rodzin trzyma je w odosobnieniu, nie pokazuje nawet sąsiadom.
Obecnie dzięki ofiarnej pracy polskich sióstr ich los zaczyna się poprawiać. Odwiedzimy jedyną w Rwandzie szkołę dla niewidomych dzieci. Prowadzą ją franciszkanki Służebnice Krzyża, a ośrodek popularnie nazywany jest Rwandyjskimi Laskami. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na magazyn, który rozpoczynamy od relacji z audiencji środowej.
Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Święta Katarzyna z Genui uczy, że im bardziej kochamy Boga i trwamy w modlitwie, tym bardziej potrafimy kochać bliźnich, bo odkrywamy w nich oblicze Chrystusa, który kocha nas bezgranicznie i bez różnicy. Prośmy nieustannie o dar takiej miłości. Niech Bóg wam błogosławi.
Święta Katarzyna z Genui to kolejna średniowieczna mistyczka, której papież poświęcił swą środową katechezę. W odróżnieniu od poprzednich nie była jednak zakonnicą, a mistykę łączyła z życiem małżeńskim i posługą charytatywną. Dzięki temu doprowadziła do nawrócenia swego męża i zdołała prowadzić największy w Genui szpital. Im bardziej bowiem kochamy Boga i jesteśmy wytrwali w modlitwie, tym bardziej potrafimy naprawdę kochać to, co nas otacza. Mistyka nie oddziela nas od bliźniego, nie tworzy abstrakcyjnego życia, lecz zbliża nas do ludzi, bo zaczynamy widzieć i działać zgodnie z tym, co widzi Bóg i co czuje Jego serce, powiedział Benedykt XVI. Jego katecheza została streszczona również po polsku.
Święta Katarzyna z Genui żyła w latach 1447-1510. Po śmierci ojca matka zadbała o jej wykształcenie. Gdy miała lat 16, została wydana za mąż i prowadziła raczej światowe życie. W roku 1473, przy okazji spowiedzi, doznała widzenia. Ukazał się jej Jezus dźwigający krzyż za grzeszników. Wraz z tą wizją doświadczyła nieskończonej miłości Boga i poczucia własnej niegodności. Taki był początek jej drogi oczyszczenia, która doprowadziła ją do głębokiego, mistycznego zjednoczenia z Bogiem. Tę jedność w miłości podtrzymywała przez wytrwałą modlitwę i codzienną komunię świętą. W praktyce codziennego życia realizowała ją jako dyrektorka największego w Genui szpitala, oddając się posłudze chorym i formując grupę naśladowców zafascynowanych jej życiem wiary.
Ciekawym elementem w życiu świętej Katarzyny z Genui był fakt, że przez wiele lat nie miała ona innego kierownika duchowego niż samego Boga. On sam ją uczył i prowadził. Dopiero wiele lat później Pan dał jej kapłana, który zatroszczył się o jej duszę, zaznaczył papież.
W dziejach duchowości chrześcijańskiej święta Katarzyna zapisała się jednak przede wszystkim dzięki swej oryginalnej, jak na owe czasy, wizji czyśćca.
W jej czasach czyściec przedstawiano zasadniczo za pomocą obrazów odnoszących się do przestrzeni. Dla Katarzyny natomiast czyściec jest ogniem nie zewnętrznym, lecz wewnętrznym. Święta opowiada o drodze oczyszczenia duszy, które prowadzi do pełnego zjednoczenia z Bogiem. Wychodzi w tym od własnego doświadczenia głębokiego bólu z powodu popełnionych grzechów w zestawieniu z nieskończoną miłością Boga. To właśnie jest ten oczyszczający ogień, wewnętrzny ogień czyśćca. Dusza staje bowiem przed Bogiem, związana swymi pragnieniami oraz karami za swe grzechy, tak że nie może się cieszyć błogosławioną wizją Boga.
Gościmy dzisiaj w Kibeho, w domu, który możemy nazwać Rwandyjskimi Laskami. Jest to jedyny działający w Rwandzie ośrodek dla dzieci niewidzących. Ośrodek działający też w szczególnym miejscu, bo praktycznie kilkadziesiąt metrów od miejsca, w którym objawiła się Matka Boża w Kibeho.
Kiedy przyjechałyśmy po raz pierwszy na kilkutygodniowy rekonesans na początku 2006 roku, siostra Rafaela, franciszkanka Służebnica Krzyża, Miałyśmy do wyboru różne inne miejsca w Rwandzie na założenie lasek rwandyjskich. Natomiast wydawało mi się wtedy, że może zorganizowanie tego rodzaju ośrodka w jakimś większym mieście będzie łatwiejsze. Natomiast to była dla mnie drugorzędna sprawa. Pierwszorzędna to było, że to miejsce jest ubogacone obecnością Matki Bożej, a z drugiej strony nasza obecność, nasza praca wśród niewidomych może dać tym ludziom, którzy do dzisiaj jeszcze cierpią po ludobójstwie, może dać im nadzieję na przyszłość i jakąś perspektywę, że żeby nie oglądać się wstecz, tylko żeby zobaczyć przyszłość może jaśniejszą niż ta, którą przeżyli kilkanaście lat temu. Przez kilka lat poprzedzających mój pobyt w Rwandzie pracowałam w Republice Południowej Afryki w szkole dla niewidomych i w tym czasie dowiedziałam się, że jest ogromna potrzeba pomocy niewidomym w Rwandzie. Usłyszałam, że wśród 9 milionów mieszkańców Rwandy 64 tysiące stanowi grupa niewidomych, a w tej liczbie 20 tysięcy dzieci. Niestety zaledwie troszeczkę więcej niż 120 uczy się. Pozostałe nie mają żadnej szansy na zdobycie nawet podstawowego wykształcenia. Dziecko niewidome jest powodem do wstydu dla rodziny. Także większość rodzin mających dzieci niewidome trzyma je w odosobnieniu. Nie pokazuje nawet sąsiadom. Dorośli niewidomi chodzą z przewodnikami, najczęściej są to własne dzieci i głównie trudnią się żebractwem. Zaledwie garstka niewidomych w Rwandzie osiągnęła to, czego by pragnęli w życiu, to znaczy mają pracę zawodową, która ich satysfakcjonuje i mają swoje rodziny, którym mogą zapewnić byt i dobre warunki życia. Reszta ludzi to żyją poniżej granicy ubóstwa.
Z daleka, jak rozmawiamy, dobiega nas głos dzieci. No bez wątpienia możemy powiedzieć, że znalazły tutaj dom, którego wcześniej nie miały. Są zadowolone, uśmiechnięte, czyste, umyte, najedzone. Co dla siostry było największym szokiem? To nie były pierwsze niewidome dzieci, z którymi siostra pracuje. Jak przyjechała siostra tutaj do Rwandy?
Siostra Jana Maria. Dla mnie chyba największym szokiem to chyba ich warunki domowe, z jakich pochodzą. Sama osobiście miałam wielokrotnie okazję dotrzeć do domów, w których mieszkają i rzeczywiście te warunki daleko odbiegają od naszych jakichś wzorców europejskich, ale też i od tutaj standardów afrykańskich. Najczęściej są to rodziny bardzo, bardzo biedne. Większość z nich mieszka jeszcze nie w tych kwadratowych domkach, które teraz się buduje na terenie Rwandy, ale jeszcze w okrągłych hitach, gdzie po prostu nawet nie ma łóżka. Wyposażenie domu stanowi tylko jedna izba i osoby śpią na matach na podłodze. Takim najlepszym przykładem warunków, z jakich pochodzą dzieci, był moment, kiedy niektóre z nich, kiedy przyjeżdżały do nas i kiedy miały możliwość położenia się po raz pierwszy w życiu w normalnym łóżku z pościelą, na początku reagowały strachem, nie wiedziały, co to jest. Tak samo było, jeżeli chodzi o pierwsze posiłki u nas. Te dzieci prawdopodobnie po raz pierwszy w życiu miały możliwość najedzenia się dosyta. I na początku te dzieci reagowały tak, że za każdym razem jadły więcej ponad swoje możliwości, z lęku przed tym, że ta sytuacja się skończy, ta możliwość zostanie im zabrana. Dopiero jakby doświadczenie kolejnych dni pokazało, że nie jest to sytuacja dla nich, która się ma skończyć, tylko że jest to jakaś nadzieja i otwarcie drzwi na nowe, lepsze życie.
Siostra Fabiana, wyobrażenie samej Afryki było zupełnie inne niż zobaczenie właśnie Rwandy. Rwanda jest pięknym krajem, zielonym, gdzie człowiek zobaczy pełno wzgórz, na wzgórzach bananowe ogrody, lasy. I dla mnie również dzieci, które tutaj przychodziły, wielka radość, że to dziecko zostało przyprowadzone i że rodzice jakby obdarzyli nas zaufaniem, że to dziecko chcą tu zostawić pod naszą opiekę, bo My również nie chcemy przerwać tego kontaktu z ich rodzinami.
Właściwie starałyśmy się pozyskać pierwsze dzieci, tylko czwórkę. Inne przyszły już niezależnie od nas. Prosiły o przyjęcie, a nie myśmy szukały. Biskup diecezji Gikongoro, nasz biskup, prosił, żeby napisać informacje do biskupów wszystkich diecezji w Rwandzie, czyli 9, że taki ośrodek powstaje. Inną drogą jest to, że sąsiedzi mówią swoim innym sąsiadom i też rozchodzą się informacje między wioskami. W Kibeho są siostry, które zajmują się niewidomymi.
Szkoła jakby w pełni będzie funkcjonować w 2014 roku, dlatego że wtedy szkoła osiągnie poziom wszystkich klas. Czyli tak jak tutaj w warunkach rwandyjskich, będzie 6 klas w szkole podstawowej. Więc przed nami całe przygotowanie personelu odpowiedniego. Wiadomo, że z każdym rokiem potrzeby będą wzrastać. Będzie więcej uczniów, a przez to będzie potrzeba więcej nauczycieli i wychowawców. Natomiast nasze marzenia rzeczywiście sięgają może jeszcze dalej. Widzimy też potrzebę, żeby stworzyć dla dzieci przedszkole w przyszłości, dlatego że jest bardzo dużo dzieci niewidomych, małych, które są bardzo zaniedbane, a rodzice nie są w stanie zapewnić im odpowiedniej rehabilitacji, by te dzieci mogły potem rozpocząć szkołę podstawową. Dlatego takie myśli też przychodzą.
Pierwszą naszą wychowanką jest Luiza. Dziewczynka dotychczas była w domu, wychowywała się z babcią. Babcię bardzo kocha. A rodzice mają jeszcze jedno dziecko widzące i młodszego braciszka Luizy, który jest też niewidomy. I Luiza i jej brat Valens mają niewykształcony oczodół i gałkę oczną niewykształconą. Także nie ma szans operacyjnie poprawić sytuacji.
Kolejnym dzieckiem, które przyjechało w pierwszej czwórce do nas, jest Serafina. Dziewczynka na jedno oko widzi zupełnie dobrze, na drugie nie wiemy jaki procent. Natomiast historia jej jest troszkę skomplikowana. Tato zmarł, mama samotnie wychowuje 3 córki, z których Serafina jest najmłodsza. Mama zostawiała ją, kiedy już tylko mogła zostawiać ją samą w domu, ze swoimi starszymi siostrami. I po prostu okazało się, że te siostry zjadały jej racje żywieniowe i dziewczynka głodowała, nie wiemy jak długo. I nie wiemy też, czy nie jest to przyczyną jej małego wzrostu i ogólnego słabego rozwoju. Kiedy mama zorientowała się w tej sytuacji, postanowiła, że będzie z Serafiną chodzić wszędzie, gdzie to możliwe, brała ją ze sobą do pracy. Dlatego też dziewczynka pomimo 7 lat cały czas była przyzwyczajona do noszenia na plecach. I kiedy do nas przyjechała, też miała takie pragnienia, żeby tylko ją brać na plecy i nosić. Jednak wśród innych dzieci szybko nauczyła się, że równie ciekawe jest chodzenie po ziemi i zdobywanie świata samodzielnie.
Rodzice byli tak gotowi oddać natychmiast dziecko, że właściwie nie mieli żadnych pytań. Raczej myśmy pytały, chcąc uzyskać pewne informacje o dziecku. Dlaczego dziecko jest niewidome, jaka jest sytuacja rodzin, no cokolwiek wiedzieć, bo trzeba mieć świadomość, że tutaj nie ma na przykład obowiązkowych badań lekarskich. Zaledwie niemowlęta mają szczepienia potrzebne, bo stosowane w okresie niemowlęcym. Natomiast nie ma zwyczaju badań lekarskich okresowych. Dzieci nie mają świadectw lekarskich, że jest niewidome. I cokolwiek chcemy wiedzieć o tym dziecku, no musimy pytać. Przed nami jest ogromna praca jeszcze, że musimy przebadać okulistycznie wszystkie dzieci, które są u nas w tej chwili i nawiązać jakiś kontakt z okulistami, żeby zapewnić dzieciom okresowe badania, bo nie każda przyczyna utraty wzroku jest już sprawą zakończoną. Może być katarakta, którą można usunąć i poprawić poziom widzenia. Czy na przykład coś innego, jeżeli dziecko ma utratę wzroku na skutek odkrojenia siatkówki, trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do wszystkich ćwiczeń i tak dalej, żeby dziecko, które jeszcze ma resztki wzroku, nie straciło ich do końca przez nieostrożność, nieuwagę.
To, co jakoś pytałyśmy też rodziców, ponieważ wiadomo, że jesteśmy nastawione na dzieci z różnych wyznań, ale jako ośrodek katolicki pragniemy wychowywać te dzieci w duchu chrześcijańskim. Dlatego też jednym z naszych podstawowych pytań, które zadawałyśmy rodzicom to przede wszystkim, czy dzieci były ochrzczone? Jeżeli tak, to w jakim kościele? Bo mamy też część dzieci, które były ochrzczone w kościele ewangelickim. I czy ci rodzice zgadzają się na to, by dzieci były wychowywane w duchu katolickim, by uczęszczały na religię, by uczęszczały z nami na mszę świętą, niedzielną czy na wspólną modlitwę? Ci rodzice byli bardzo otwarci. Kościół w Rwandzie jest bardzo świeży, bardzo młody jeszcze. To zaledwie 100 lat, kiedy powstały najstarsze parafie. Niektóre mają zaledwie 30 lat. Dlatego myślę, że dla tych ludzi też wyznanie katolickie czy ewangelickie tak naprawdę niewiele mówi. Oni często sami zmieniają wyznania, szukając w tym niestety często korzyści.
Piękne stoliki, piękne ławki. No i pierwsze próby zdolności manualnych chyba. Dzieci nawlekają koraliki na sznureczek. Czy to jest tylko zabawa?
To jest nauka przez zabawę. Ponieważ dziecko niewidome powinno mieć bardzo dobrze wykształcony zmysł dotyku. Szczególnie opuszki palców powinny być bardzo wrażliwe. Ponieważ Braille'a czytamy używając opuszka palca wskazującego do odczytywania liter. I przez różne prace manualne dziecko rozwija dotyk.
Siostra, budując wieżę z klocków z dziećmi, chwyta ich ręce i prowadzi w górę, w dół. To też chyba nie jest przypadek.
Dzieci nasze po raz pierwszy miały taki klocek w ręce, czy klocki. I ta zabawa klockami służyła jednocześnie do nauki nałożenia klocek na klocek, zbudowanie wzwyż, w górę, potem liczenia poszczególnych klocków. I nazywania tego, co zbudowaliśmy, wieża, dom. Więc tak widzimy, że nawet proste klocki dla niewidomego dziecka są dużą pomocą.
Oczywiście problem jest z podręcznikami i z pomocami szkolnymi z dwóch powodów. Jedna sprawa to to, że oczywiście nauka w szkole dla niewidomych przebiega zgodnie z programem dla osób widzących, z tą tylko różnicą, że właśnie są odpowiednie metody do nauki tego programu, czyli system Braille'a, wypukłe mapy, modele, ponieważ dziecko niewidome uczy się przez konkret.
Siostra mówi o wypukłych mapach, jak tutaj dzieci w normalnych szkołach nie widzą mapy bardzo często.
W tutejszych szkołach dziecko nawet nie ma zeszytu i idzie z jakąś deseczką, kredę można kupić, więc jeżeli rodzice czy nauczyciel kupią, to wtedy jest to system, że dziecko w danym momencie zapisuje coś, uczy się pisania, czytania. My ufamy, że dzięki pomocy innych ludzi zdołamy tutaj zorganizować taką szkołę, że będą miały potrzebne pomoce, żeby mogły się nauczyć i mieć taki sam poziom, nawet może wyższy niż dzieci widzące. I przed nimi później mogą być otwarte szkoły średnie i wyższe studia.
Dowody na opatrzność Bożą już mamy, dlatego że na początku miałyśmy tylko kilka tabliczek brajlowskich, które są taką pierwszą pomocą dla niewidomych dzieci. Natomiast dzięki ofiarodawcom obecnie mamy komplet tabliczek i dłutek, które pomogą naszym dzieciom poznać alfabet Braille'a. Mamy też szyny brajlowskie, więc buchoro, buchoro, jak mówią Rwandyjczycy, powoli, powoli. A mamy nadzieję, że te pomocy będą się gromadzić.
Docelowo ośrodek ma pomieścić co najmniej 100 dzieci. Szkoła podstawowa, was jest trójka.
To jest w naszym charyzmacie, że nie tylko my pracujemy i prowadzimy nasze dzieło dla niewidomych, ale współpracownikami w tym dziele są właśnie osoby świeckie, czyli nauczyciele, wychowawcy, ci, którzy w kuchni pracują, ci, którzy sprzątają, jak również sami niewidomi, czyli takie trzy grupy ludzi tworzą cały charyzmat naszego dzieła i cały charyzmat, który otrzymała matka Elżbieta Czacka, jest tutaj realizowany i to dzieło laski promieniuje nawet na inne części Afryki.
Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć materialnie bądź sprzętem rwandyjskie laski, proszeni są o kontakt z franciszkankami, służebnicami krzyża. Siostry prowadzą m.in. adopcję serca ociemniałych dzieci. I na tym kończymy środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.